Każdy z nas tutaj obecnych, mam nadzieję, spotkał na swojej drodze Jezusa.
Amen.
I u każdego był to inny okres czasu, ale do czego zmierzam? W Biblii jest wiele przykładów osób, które spotkały Jezusa. I jak myślicie, każdy z was tutaj, ile potrzeba czasu, aby Jezus zmienił czyjeś życie? Niewiele. Dzisiaj tekstem źródłowym będzie Dzieje Apostolskie, 9 rozdział od 1 wersetu. Jest tu taki pan, 9:1. To jest taki pan, którego rozmowa z Jezusem trwała około 10 sekund. A co się stało z jego życiem później? Chyba ci, którzy czytają, wiedzą, że połowa Nowego Testamentu to są jego dzieła, jego pisma, jego listy. 9 rozdział Dziejów Apostolskich od 1 wersetu. A Saul, słysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu wobec uczniów Pana, poszedł do najwyższego kapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, a mógł, jeśli by znalazł tam zwolenników tej drogi, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, przyprowadzić ich związanych do Jerozolimy. A gdy jadąc zbliżał się do Damaszku, nagle olśniła go światło z nieba. Upadł na ziemię i usłyszał głos, który mówił do niego: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Wtedy zapytał: kim jesteś, Panie? A Pan odpowiedział: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Trudno Ci wierzgać przeciw oście. Urząd powiedział: Panie, co chcesz, abym zrobił? A Pan do niego: wstań i idź do miasta, a tam ci powiedzą, co masz robić. A mężczyźni, którzy byli z nim w drodze, stanęli oniemiali, słyszeli ten głos, lecz nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, a gdy otworzył, nikogo nie mógł widzieć. Wtedy wzięli go za rękę i zaprowadzili do Damaszku. Tak jak już mówiłem, rozmowa Saula z Jezusem, ówczesnego już teraz Pawła, trwała około 10 sekund, ale to, co wydarzyło się później, to można śmiało powiedzieć, że to jest cud. Saul, który wcześniej był prześladowcą, mordercą, zmienił swoje całe życie. Jeśli spojrzymy na Nowy Testament, chyba nie mamy wątpliwości, że tak jest. Co robił Paweł w dalszej swojej misji? Stworzył wiele kościołów. Wiele kościołów nauczał, głosił Słowo Boże w porę i nie w porę. Ale chciałbym dziś skupić się na aspekcie, kiedy oddajemy już życie Jezusowi. Oddajemy, jesteśmy nawróceni, wyznajemy, że Jezus Chrystus jest naszym Panem. I co dalej? I temat dzisiejszego właśnie nauczania będzie nowonarodzenie i co dalej? Większość ludzi nowonarodzenie kojarzy się z ponadnaturalnymi jakimiś rzeczami, tak? Czyli nie wiem, kiedy nowo naradzasz się, wstępuje chór aniołów, śpiewa hosanna, aleluja, radość jest. I to są widoczne znaki, które sobie wyobrażamy, które sobie my sobie wyobrażamy jako ludzie. Ale tak naprawdę nie jest. Fizycznie, kiedy ja nawróciłem się, kiedy ja zostałem nowonarodzony, uwierzcie mi, nie chcielibyście widzieć tego widoku, to były łzy, to były mokre włosy od łez, to była wydzielina z nosa lecąca, także to nie było tak, jak ludzie sobie wyobrażają. Także cieszę się, że nie widzieliście tego, ale była jeszcze jedna rzecz. W tym momencie spłynął pokój do serca. Amen. I to było uczucie, którego nie jestem w stanie opisać.
Amen.
Paweł w drugim liście do Koryntian, otwórzcie drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 17 werset. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 17 werset. Paweł pisze: tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To, co stare przeminęło, to wszystko jest nowe. Wszystko Amen. Stało się nowe. Tylko chrześcijanie, w większości chrześcijan zupełnie inaczej to odbiera, bo kiedy nowo narodzamy się, nasze życie biegnie dalej. Nasza przeszłość zostaje. To nie jest tak, że odcinamy się całkowicie i mamy o tym zapomnieć. Nie, nie, nie. Wszystkie nasze czyny za nami idą cały czas. Pytanie, co my zrobimy z tym? Czy poddamy się pod jarzmo, że tak powiem, tego głosu, który nam odpowiada cały czas, źle robiłeś, jesteś złym człowiekiem, czy uwierzymy w to, co mówi Paweł? Paweł przez natchniony Duchem Świętego, natchniony przez Ducha Świętego, czyli nowym jesteś stworzeniem. To, co nowe, to, co stare przeminęło, teraz jesteś nowym stworzeniem. Jeszcze lepiej tą sytuację nowego narodzenia opisuje apostoł Piotr w pierwszym swoim liście. Pierwszy list świętego Piotra, 2 rozdział, 2 werset. Jak nowonarodzone niemowlęta pragnijcie czystego mleka, Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. Porównuję wszystkich, którzy nowo narodzili się z ducha, do niemowląt. Nieważne, czy masz 70 lat, czy masz 60, 50, 40, 20, 7. W duchu jesteś niemowlętem, niemowlakiem. I teraz, tak jak każde niemowlę w życiu tutaj naszym cielesnym, na tej ziemi, potrzebujemy opieki. Potrzebuje, tak jak dziecko potrzebuje małe, aby ktoś mu zmienił pieluchę, nakarmił go, spędził z nim czas, zaopiekował się nim, tak i nowonarodzone dzieci z ducha potrzebują tej opieki. Potrzebują kogoś, kto się nimi zaopiekuje. I powiem wam tak, Bóg dotrzymuje swojego słowa i każdego, kto jest nowonarodzony, nie zostawi samego. Nie zostawi samego. Ześle odpowiednią pomoc, odpowiednich ludzi, odpowiednie sytuacje, tak, aby poprowadzić dzieło, które rozpoczął w nas od samego początku do samego końca. Ewangelia świętego Jana, 3 rozdział, 8 werset. Wiatr wieje, gdzie chce i słyszysz jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto narodził się z ducha. I teraz, żeby zobrazować to, mamy zmysły, kiedy wiatr wieje, słyszymy, ale skąd wieje, nie wiemy. I tak podobnie jest z każdym, kto jest narodzony z ducha, czyli czujesz to w środku, że jesteś nowo narodzony, ale nie widać tego. Widać to później, kiedy wydajesz owoce. Natomiast w momencie chwili nowonarodzenia wiesz o tym ty i Bóg. Inni nie wiedzą, mogą się jedynie domyślać, ale domyślą się na zasadzie owoców, które wydasz w późniejszym czasie. Większość ludzi błędnie zakłada, że kiedy nowo narodzisz się, twoje problemy znikną. Twoje problemy znikną i będzie wszystko ok. Następnego dnia rano budzą się, idą do pracy, te same problemy. Wracają z pracy, w domu, te same problemy. Pojawia się rozczarowanie, gniew, poczucie niesprawiedliwości. Nie przypomina wam coś o tym? Otwórzcie list do Galacjan 5, 19, 21. List do Galacjan, 5 rozdział, od 19 wersetu. A znane są uczynki ciała, którymi są cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpustwa, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje, zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne. O nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią Królestwa Bożego, nie odziedziczą. Jakie to są owoce? To są owoce cielesności naszej. Bo kiedy narodzamy się na nowo z Ducha Świętego, żyjemy nadal w tym ciele. I takie krótkie streszczenie. Tutaj na tej ziemi składamy się z ducha, ciała i duszy. Dusza to nasze emocje. Ducha otrzymujemy w momencie nowonarodzenia, a ciało to jest ciało. I ciało zawsze będzie szło przeciwnym kierunku niż duch. Zawsze będzie walczyć przeciwko sobie. Kiedy chcesz się modlić. Kto chce się modlić? Ciało czy duch? Duch. Bo duch będzie zawsze chciał tego, co dobre dla nas. Będzie chciał odpowiedniego pokarmu. A ciało co będzie mówiło? Nie, poczekaj. Poczekaj później. Może zdrzemnij się najpierw. Może później. I tak przekładamy, i tak będziemy przekładać. Wracając do tego, co tutaj mówiłem, czyli pojawia się rozczarowanie, gniew, poczucie niesprawiedliwości. I zadałbym tutaj pytanie, czy u ludzi, którzy takie rzeczy odczuwają, czy oni faktycznie są nowonarodzeni? Czy oni faktycznie są zbawieni? Może usłyszeli Ewangelię sukcesu i poszli za tym, czyli idź za Jezusem, oddaj Mu życie, wszystko będzie ok. Powiedz tylko słowami, powiedz. Powiedz tylko słowami, nie czynami. A czy pokutowali? Czy oddalili swoje życie od grzechu? Czy oddalili się od tych grzechów, które wcześniej popełniali? No to wszystko potrzebny jest proces. Potrzeba czasu. Każdy z nas potrzebuje... Oczywiście Bóg jest Bogiem cudów. Bóg może wszystko. I Bóg może w dowolnej chwili zrobić to, co chce. Czyli może tak sprawić, że od razu wszystko się stanie i będzie ok. Ale w większości przypadków tak nie jest. Jest to po prostu proces. Bóg wystawia nas na proces. Tak jak dziecko przechodzi, rośnie, tak? Z etapu dziecko, potem jest trochę starsze, nastolatek, potem dorosły i na końcu senior, że tak powiem. Tak jest i tutaj w naszym życiu chrześcijańskim, tak? Jak wygląda instrukcja postępowania w naszym tekście źródłowym? Otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie. Bo jest tam instrukcja postępowania. Dzieje Apostolskie, 8 rozdział. 9, przepraszam, rozdział. A Saul drżąc i bojąc się powiedział: Panie, co chcesz, abym zrobił? 6 werset. A Saul drżąc i bojąc się powiedział: Panie, co chcesz, abym zrobił? A Pan do niego: wstań, idź do miasta, a tam powiedzą ci, co masz robić. Tak jak mówiłem na początku, Bóg nie zostawia nas sierotami. I w momencie, kiedy daje nam swojego ducha, dba o nas. Tak jak ojciec dba o niemowlę, tak jak mama dba o swoje małe dziecko, tak Bóg dba o nas. I zsyła odpowiednie sytuacje, odpowiednich ludzi, kieruje nami. Pytanie brzmi, na ile my, nasze ciało, pozwolimy Bogu działać w naszym życiu. Bo przeważnie jest tak, że wiemy, że Bóg działa, ale kombinujemy coś po swojemu. I tak było w moim przypadku. I nie wiem, czy tutaj większość z was zna pewnie moje świadectwo, ale chciałbym przypomnieć, kiedy ja nawróciłem się, Bóg zesłał mi odpowiednie osoby. Najpierw w postaci mojej kuzynki, która przekazywała mi Słowo Boże. Później skierował mnie tutaj, do tego kościoła. A dokładnie to było tak. Oczywiście to nie było tak łatwo, prosto, że tylko sobie przyszedłem i było ok. Nie, nie, nie. Po drodze Grzegorz miał swoje myśli, swój plan, swoje nastawienie. Kuzynka wysłała mi numer telefonu do... Bo już tutaj chodziła wcześniej do tego, kiedy była na wakacjach, tak? Przychodziła, odwiedzała różne zbory i trafiła do tego kościoła. Do tego kościoła i wysłała mi namiar na ten kościół. Powiedziała: Grzegorz, idź tam, to musi być dobry kościół, bo głoszą. Mówię: dobra, okej. Okay. I tak minął jeden tydzień, drugi tydzień. Kuzynka pisze do mnie: czy byłem? Mówię: no... Jeszcze nie. Jeszcze nie. On: idź, idź, musisz iść, musisz znaleźć kościół, musisz znaleźć wspólnotę, z którą będziesz tutaj tworzył społeczność, tak? Minęło następne 2 tygodnie, kuzynka znowu do mnie pisze: Grzegorz, jak byłeś? Mówię: no nie. Ale mówię: dobra, w poniedziałek zadzwonię. Mówię: w poniedziałek się zmobilizuję, zadzwonię, będzie ok. Przyszedł ten poniedziałek. Przyszła godzina 10, kiedy jest przerwa śniadaniowa w większości pracy. No i mówię: no dobra, to zadzwonię. Ale mówię: nie, wejdę na tą stronę, patrzę, adres mailowy. Mówię: no po co mam dzwonić? Mówię: po co mam dzwonić, wyślę maila, znając realia tutaj odpisywania na maile. Pewnie odpiszą za tydzień czasu. No ja będę miał czas jeszcze, zyskam trochę, tak? Napisałem maila, Moje zaskoczenie było ogromne, bo po 5 minutach otrzymałem maila zwrotnego z informacją, zadzwoń pod numer telefonu, który dostałem od kuzynki, tak? No więc mówię, no... Dzwonię. Zadzwoniłem. Usłyszałem po drugiej stronie aparatu głos, tak? Głos osoby. Przedstawiłem sytuację, jak wygląda, że chciałem się spotkać. Później się okazało, że był to głos Józefa. I tak potem stało się, że trafiłem do tego kościoła, no i zostałem tu już z wami. Nie wiem, czy się cieszycie, czy nie, ale tak to było, tak. A Saul, drżąc i bojąc się, powiedział: Panie, co chcesz, abym zrobił? A Pan do niego: wstań i idź do miasta, a tam powiedzą ci, co masz robić. I prawda jest taka, że kiedy narodziłem się na nowo, byłem jak niemowlę. Potrzebowałem kogoś, kto się mną zaopiekuje, kto mi wytłumaczy, bo ja sam nie wiedziałem do końca, o co chodzi, co się dzieje z moim życiem. Ale na szczęście Bóg zaczął działać przez ludzi, których spotkałem na mojej drodze, i zaczęło to się wszystko jakoś układać w całość. Bóg nie zostawi cię samego po nowonarodzeniu. Działa przez innych, abyś trafił w odpowiednie miejsca i na odpowiednich ludzi. Problemem jesteś ty. Twoja duma, twoja pycha. Czy ty pozwolisz działać Bogu? Czy będziesz Go słuchał, czy będziesz działał jak ciało, w przeciwną stronę? Twój stary człowiek, który mieszka, twoje stare nawyki, twój stary styl bycia będą się ujawniały. I tak było w przypadku Pawła. Czy Pawłowi zapomnieli ludzie, z którymi się spotykał, o jego dawnych czynach? Nie. Oni pamiętali. Gdzie się nie pojawiał, przypominali mu o tym. Ale co zrobił Paweł? Paweł ustalił sobie nowy cel w życiu. Głoszenie. Głoszenie i szerzenie Królestwa Bożego. Uwierzył w Jezusa Chrystusa i w Jego Ewangelię i głosił ją, jak widzimy, nie na całym świecie, ale tam w tym okręgu, w którym obecnie się znajdowali, i tworzył nowe kościoły. Ludzie przychodzili, słuchali go i uwierzyli, i nawracali się. Kilka wskazówek po nowonarodzeniu. Dla wszystkich, którzy... Dla nas to jest przypomnienie tutaj, dla braci i sióstr, dla ludzi, którzy oglądają, słuchają, kilka wskazówek. Modlitwa. Modlitwa. Czas, który poświęcamy dla Pana. To jest czas rozmowy. I to nie jest tak, jak wcześniej było, kiedy byłem jeszcze tutaj w kościele katolickim. To nie jest tak zwane klepanie modlitwy, klepanie regułek, klepanie form. Tylko po prostu zwykła rozmowa. Nawet chwila. To nie jest powiedziane, ile czasu masz poświęcić na modlitwę. Czy to jest minuta, 5 minut, godzina, pół godziny. Ważna jest rozmowa z Panem. I wiecie co? Sam na swoim przykładzie wiem, że najlepiej mówić Panu, co leży na sercu. Nie to, że wiecie, Pan się domyśli, bo Pan zna nasze serca, zna nasze myśli i wie wszystko. Ale On się cieszy, kiedy Ty przychodzisz do Niego i mówisz to na głos. Mówisz to, wypowiadasz, nie myślisz, tylko mówisz. Bóg wtedy się cieszy i naprawdę potrafi wysłuchać i potrafi spełnić te prośby, które do Niego zanosimy, ale nie tylko, potrafi również pomóc nam w cierpieniu, które mamy. On jest z nami, On jest wszędzie. Także modlitwa jest bardzo ważna. Druga wskazówka, to jest wskazówka, pierwsza wskazówka w zasadzie od mojej kuzynki. Czytaj Słowo Boże. Karm się odpowiednim pokarmem. I większość nowonarodzonych zaczyna czytać Pismo Święte i zaczyna od początku. Nie mówię, że to jest złe, ale wiem sam po sobie, że po jakimś czasie pojawia się zniechęcenie. Gdyż Stary Testament to jest takie wysokokaloryczne jedzenie. To jest takie naprawdę taki dwudaniowy obiad, powiedzmy. Natomiast dziecko nowonarodzone nie zje tego po prostu, nie przetrawi tego. Dlatego potrzebujemy mleka. Dzieci nowonarodzone, czyli w duchu, potrzebują mleka. To mlekiem jest Nowy Testament. Ewangelie, listy. I na tym należy, od tego należy zacząć czytać nie Stary Testament, tylko Nowy Testament. Polecam list Świętego Jana, list do Rzymian. Od tego. W liście do Rzymian jest naprawdę napisane wszystko czarno na białym i dopiero kiedy ja Mogę powiedzieć, kiedy na nowo narodziłem się, dopiero zacząłem zauważać rzeczy, których wcześniej nie widziałem. Tam jest naprawdę wszystko napisane jasno, ale bez Ducha Świętego, bez pomocy, tak? Nie ujrzymy tego. Dlatego czytajmy Pismo Święte, karmijmy się dobrymi posiłkami. I dlaczego o tym mówię? Nawet w szkole wiemy, jak to jest. Kiedy przychodzi nowy uczeń, tak? Znaczy, zaczynamy naukę, podstawówka, przedszkole. Przecież nie przyjdziemy od razu i nie będziemy wykładali dziecku ułamków, całek i tak dalej. Tylko co? Na początku podstawy. Liczby, nauka liczb, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Podstawy. Po co? Aby później, w późniejszym czasie, to wszystko składa się na całość, aby to grało. Bo jeżeli nie nauczymy się podstaw, nie zbudujemy tego podstawowego fundamentu, którym jest Jezus Chrystus, to gdzieś tam zawsze po drodze będą jakieś problemy. I wiem to na zasadzie, patrząc na moje dzieci, widzę z perspektywy czasu, gdzie zostały popełnione błędy. Mówię teraz o szkole, żeby wszystko było jasne, że to gdzieś tam za nimi się ciągnie. Gdzieś były pewne niedociągnięcia, niedouczenia i to się za nimi ciągnie. I tak jest w życiu każdego chrześcijanina. Mogę to przełożyć dokładnie na tą samą płaszczyznę, na życie chrześcijańskie. Jeżeli dobrze nie będziemy mieli ułożonych podstaw, gdzieś tam zawsze będą pojawiały się problemy. Trzeci punkt. Znajdź Kościół, w którym stworzysz społeczność z innymi braćmi i siostrami w Jezusie Chrystusie. Jak ważny jest Kościół? Bardzo ważny jest Kościół. Znam wielu ludzi, którzy nadal twierdzą, że wystarczy siedzieć w domu i czytać Słowo Boże. Pytanie brzmi, kto skoryguje Twoje myśli? Kto skoryguje Twój styl bycia? Twoje, że tak powiem, nowe pomysły, które masz na podstawie tego, jak rozważasz Pismo Święte? Sam Jezus Chrystus powiedział, nie ja, Grzegorz, tylko Jezus Chrystus, otwórzcie Ewangelię Mateusza, 18 rozdział. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, od 15 wersetu. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, idź, strofuj go sam na sam. Jeśli cię usłucha, pozyskałeś twego brata. Jeśli zaś cię nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków oparte było każde słowo. Jeśli ich nie usłucha, powiedz Kościołowi, a jeśli Kościoła nie usłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Chyba tutaj na podstawie tego fragmentu wiemy, co mu powiedział Jezus Chrystus. Kościół jest ważny. Po co Jezus by mówił te rzeczy, gdyby Kościół nie był ważny? Po co byłoby zeznanie dwóch, trzech świadków? Po co by było potem, żeby przedstawić sprawę Kościołowi? Po to, że kiedy zgromadzamy się tutaj i każdy wie, zna podstawy, potrafi skorygować odpowiednio daną osobę. Także samemu, owszem, czytamy pismo w domu, studiujemy, ale Kościół jest ważny. Ważne są te spotkania. I ja, powiem bracia i siostry, nie mogę zawsze doczekać się tego środowego spotkania, które mamy tutaj, wieczerzy. I to nie jest dlatego, że nie daję rady sobie przez tydzień czasu, ale spotkać się z wami, dzielić się słowem, słuchać przeżyć innych osób, być tu, przypominać sobie wieczerze, kiedy co zrobił Jezus Chrystus dla nas, to jest naprawdę niesamowite i dla mnie ogromnie budujące. Wielbić Pana. Naprawdę polecam i zachęcam was serdecznie do tego, aby każdy przychodził w tą środę. Wiem, że różnie bywa z czasem, ale kto może, zapraszamy serdecznie. Hebrajczyków, 10 rozdział. List do Hebrajczyków, 10 rozdział. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, od 24 wersetu. I okazujmy staranie jedni o drugich, by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień. po coś te spotkania są. Nie ma nic tutaj w Biblii napisane przypadkiem, jak już wiemy. Po coś to wszystko jest. Po co? Aby budować nas. Budować Kościół Jezusa Chrystusa. I nie musisz przychodzić i dzielić się Słowem, ale jeżeli przebywasz wśród braci i sióstr, jakoś tak wzajemnie siebie nakręcamy, w cudzysłowie. Czyli kiedy, jeżeli nie przychodziłbyś na te zgromadzenia, nie miałbyś społeczności, byłby wielki problem, ponieważ siedziałbyś sam w domu, byłbyś przesiąknięty tym światem i uwierzcie mi, wcześniej czy później ktoś pewnie wpadłby w depresję. Na 100%. Bo nie byłoby tego korygowania, tego budowania tutaj wzajemnie braci i sióstr. I to byłby naprawdę... No tragedia byłaby. Kolosan 3,16. List do Kolosan 3,16. Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie, ze wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny i pieśni duchowe z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Panu. Jak większość braci i sióstr zauważyli, zawsze codziennie staram się wstawić jakiś fragment, jakiś werset budujący, pobudzający, ale nie tylko ja, bo i wielu innych i naprawdę dzięki Bogu za te wersety, bo one potrafią dodać siły w ciągu dnia. I pamiętam, kiedy rozmawiałem z moją kuzynką Kasią, też jej zawsze wysyłam wersety i ona co jakiś czas zawsze: dziękuję Grzegorz, że wysłałeś, że pamiętasz. Mówi to. Miałem taki moment, kiedy zastanawiałem się, po co? Czy to ma sens wszystko? I w pewnym momencie, kiedy dwa razy czy trzy razy dostałem taką odpowiedź od kuzynki, tak, że ten werset pomógł mi, dopiero tak naprawdę zrozumiałem, o co chodzi. I wiecie, kiedy czytacie Pismo Święte, jesteście nowonarodzeni, macie Ducha Świętego, zaczynają, tak jak ja to mówię, świecić wam się pewne wersety. I każdy z was wierzy, że miał coś takiego. I najlepsze jest to, że kiedy czytacie dany list, czytacie Ewangelię, czytacie daną księgę, za każdym razem, kiedy czytacie, widzicie coś nowego, odkrywacie. Nie jest tak? Amen?
Amen.
Amen. I to jest działanie Ducha Świętego. Bo Duch Święty uczy nas w odpowiednim czasie odpowiednich rzeczy, które potrzebujemy. I to jest to, co się dzieje wtedy z nami, jeżeli przychodzimy do kościoła regularnie, czytamy Pismo, modlimy się, to jest to, co jest napisane w liście do Rzymian, 12 rozdział, 2 werset. List do Rzymian, 12 rozdział, 2 werset. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Amen?
Amen.
Jeżeli nie mamy tego poznania, nie czytamy, skąd możemy wiedzieć, czy dana osoba, która głosi, mówi, czy to jest zgodne z Pismem? Kiedy przed nawróceniem byłem, że tak powiem, w kościele katolickim, byłem przekonany, że to, co oni mówią, jest prawdą. Jest prawdą, ponieważ miałem to wpajane od dziecka, że jest Kościół, że jest ksiądz, który głosi, jest Jezus Chrystus, to też wiedziałem, ale gdzieś tam na pewnym etapie zawsze coś mi nie grało. Coś zawsze było, takie pytania rodziły się, na przykład pytanie o coś z dziećmi, zawsze to mi nie pasowało, zawsze. W kościele katolickim była mowa, że zawsze dziecko musi być ochrzczone, jak nie jest ochrzczone, to nie trafi do nieba, tak? I to mi zawsze nie pasowało. Mówię, to jeżeli się urodzi, nie zdąży się ochrzcić, to co? To co z nim? Gdzie trafia? Do piekła? Do czyśćca? Oczywiście okazało się później, jak zacząłem czytać, jak już się na nowo narodziłem, że nie ma czegoś takiego jak czyściec. Są tylko dwa kierunki, niebo i piekło. Nie ma opcji pośredniej. I teraz to mi nigdy nie pasowało. Kiedy zacząłem czytać Pismo Święte, sam Jezus powiedział: kto nie przyjmie słowa jak dzieci, nie ujrzy Królestwa Bożego. I problem się rozwiązał. Jest dużo spraw, dużo problemów, które mi się nie zgadzały, a które, kiedy zacząłem czytać Pismo, zostały rozwiązane. Zaraz po nowym nawróceniu również miałem problem, jeżeli chodzi o wersję katolicką, tak, z Marią. Marią, Matką Boga. Wiedziałem, że jest Matka Boska, wiedziałem, że jest to Matka Jezusa Chrystusa. Tutaj w Kościele katolickim było oddawanie czci, tak, modlenie się do Matki Bożej i tak dalej. Natomiast fragment... Nigdy nie myślałem, że to jest złe, tak? Dopiero kiedy zacząłem czytać Pismo Święte, Paweł w którymś liście napisał, że jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, Chrystus Jezus. Tylko jeden. Nie ma innych pośredników, nie ma innych świętych, do której się modlimy. I z Marią miałem największy problem. Na szczęście fragment, który rozwiał moje wątpliwości, to był z Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza i to jest też dobra, ciekawa historia z tym, bo to tak naprawdę kiedyś na grupie, jak mieliśmy spotkania na Zoomie, tak nie było, były ten koronawirus i były spotkania na Zoomie i Janka dzieliła się słowem. Tak, Janka. I tam też zaczęła czytać właśnie ten werset. Wszyscy zaczęli się śmiać, ale ja, dla mnie to była poważna sprawa, bo to był ten werset, który właśnie uświadomił mi o Marii, tak? I to był rozdział Ewangelii Mateusza 1, 25 werset. Ale nie obcował z nią, dopóki nie urodziła swego pierworodnego syna, któremu nadał imię Jezus. Wiem, że to śmiesznie brzmi, ale w Kościele katolickim jest uważane, że Maria zawsze wiecznie dziewica. Więc pytam, ale nie obcował z nią kto? Józef. Nie obcował z nią jej mąż. Dopóki nie urodziła swego pierworodnego syna, któremu nadała imię Jezus. I wiecie co? Ciekawostka jest następna, że w Kościele katolickim za każdym razem, kiedy słuchałem tą Ewangelię, bo słuchałem, ten ostatni werset był pomijany. Czyli Ewangelia kończyła się na 24 wersecie. Dlaczego? I jest naprawdę wiele rzeczy, które odkryjesz, jeżeli zaczniesz czytać. Mogę Ci to obiecać. Jestem tego pewien, że Bóg przez Ducha Świętego w odpowiednim czasie zacznie Ci odpowiadać na Twoje pytania, które Cię nurtują odnośnie chrześcijaństwa, odnośnie Twoich pytań, które będziesz miał do Niego. Ale ważne jest te trzy rzeczy, o których mówiłem. Modlitwa, czytanie Słowa Bożego i przebywanie ze społeczności z Kościołem. To jest ważne. Nie opuszczaj wspólnego zgromadzenia. Nauczajcie i napominajcie się. Przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu. I to jest, bracia i siostry, to, co chciałem dzisiaj wam powiedzieć. Nie było może długie, ale mam nadzieję, że było obficie. Także dziękuję Bogu. I pomódlmy się.